Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy portu lotniczego we Wrocławiu podjęło decyzję o odwołaniu Dariusza Kusia z funkcji prezesa zarządu portu lotniczego Wrocław. Na naszej antenie do odwołania prezesa odniósł się wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Na samym początku chciałabym, żebyśmy posłuchali tego nagrania. Ja tylko przypomnę, że obecny wojewoda jako samorządowiec brał udział na rzecz budowy portu lotniczego Wrocław, tego nowego terminala. Posłuchajmy.
Byłem osobą, która rekomendowała kilkanaście lat temu pana Kusia na prezesa. Wykonał bardzo dużą, ciężką pracę. Można na to powiedzieć tak, z powodów sentymentalnych, z powodów, że współpracowałem wiele, wiele lat. Mam olbrzymi szacunek do pana prezesa. Pewno też można mówić o czymś takim, że zawsze jest jakiś czas, bo w samorządach to nie będzie więcej niż 10 lat dla burmistrzów i tak dalej. W wielu spółkach też uważa się, że zbyt długo nie powinno się być, że jednak jest potrzebna zmiana. Czy tutaj była ona już konieczna? No zawieszę to pytanie, ale co do fachowości i poświęcenia dla lotniska pana Kusia jestem bardzo, bardzo zobowiązany i uważam, że i miasto, i województwo powinno panu Kusiowi za te lata służby podziękować.
Czy była konieczna ta zmiana? Zawieszę to pytanie. Powiedział wojewoda Jarosław Obremski. Chciałabym poznać tutaj opinię członka zarządu województwa dolnośląskiego. Czy faktycznie była konieczna ta zmiana i jakie porażające błędy zrobił pan prezes portu lotniczego Dariusz Kuś?
Pan wojewoda bardzo słusznie zauważył, że żadna funkcja nie jest dana raz na zawsze. I tak jak
zarówno marszałka, jak i prezesa portu lotniczego.
Zarówno marszałka, ministrów, posłów, jak i prezesów dużych spółek komunalnych, żadna funkcja nie jest dana raz na zawsze. No i oczywiście należy dostosowywać się do zmieniających się też trendów na rynku. Należy realizować choćby politykę akcjonariuszy. Politykę akcjonariuszy, którzy w tym wypadku są akcjonariuszami większościowymi, bo zarówno porty lotnicze, jak i województwo dolnośląskie są właścicielami wspólnie ponad połowy akcji w porcie lotniczym we Wrocławiu. Natomiast te zmiany, które przecież nie wydarzyły się dzień po wyborach, one nie mają charakteru politycznego, to trzeba mocno podkreślić, bo gdyby tak było, no to pewnie do nich doszłoby już dawno temu. No.
Ale były takie zapędy, z tego co pamiętam, na początku kadencji już były plany, by jednak zdegradować to stanowisko. Ta decyzja została odsunięta, jak widać, w czasie.
Gdyby takie plany były, to zapewniam, że zarząd województwa jest na tyle skuteczny razem z PPL-em, że zapewne udałoby się to przeprowadzić, natomiast też nikomu na tym szczególnie nie zależało. Chcieliśmy ułożyć sobie współpracę. Ona faktycznie no, w naszej ocenie mogła być lepsza. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z kilkoma jakby faktami, które no, spowodowały, że ocena pracy pana prezesa, oczywiście doceniając wszystkie te pozytywne rzeczy, które działy się na lotnisku, począwszy od samej budowy nowego terminala, doceniając te wszystkie rzeczy, musimy mieć też na uwadze właśnie to, co działo się w ostatnim czasie. No tutaj jednak.
Co takiego się działo? Co mogło być ewentualnie rażące? Jakie rażące błędy popełnił pan prezes, zdaniem oczywiście zarządu województwa dolnośląskiego?
Problemy we współpracy jednak dawały się we znaki już od wielu miesięcy. No mamy do czynienia między innymi ze sporem zbiorowym, ze związkami zawodowymi, z Solidarnością na lotnisku. Też pamiętamy o tym, że nie zawsze udawało się dojść do porozumienia, chociażby w różnych sprawach ze Strażą Graniczną. Zwracano nam na to uwagę. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że choć lotnisko wrocławskie rozwija się bardzo dynamicznie, no to podobnie jak inne lotniska w Polsce zresztą, dlatego że po COVID-zie mamy taki czas odbicia, wszystkie lotniska rosną, to też jesteśmy w pełni świadomi tego, że ten wzrost mógłby być szybszy, chociażby ze względu na lepszą współpracę z narodowym przewoźnikiem, czyli z LOT-em. Ta współpraca też nie jest tak dobra, jak mogłaby być. No, lotnisko wrocławskie między innymi ma nieco gorsze wyniki, jeśli chodzi o loty czarterowe od innych portów w naszym kraju. Też na poziomie Rady Nadzorczej dochodziły do nas sygnały, jako do zarządu województwa, że współpraca nie zawsze się układa tak, jak powinna się układać, między innymi jeśli chodzi o kwestię obiegu czy wglądu do różnego rodzaju dokumentów. I te wszystkie fakty spowodowały, ich nagromadzenie spowodowało, że większościowi udziałowcy, podkreślam, zdecydowali się dokonać takiej zmiany w ramach walnego zgromadzenia akcjonariuszy, choć oczywiście i kadencja obecnego zarządu też niebawem będzie dobiegała końca, będzie rozpisany konkurs i wtedy będziemy mogli usiąść pewnie i zastanowić się, co dalej z składem zarządu portu lotniczego, bo przecież kadencyjność jest tak samo jak w każdym samorządzie, jak na innych szczeblach administracji, tak samo właśnie w ramach zarządu lotniska też tak to wygląda.
A czy odeprze pan, panie marszałku, zarzuty samorządowców, którzy twierdzą, że to CPK wchodzi tylnymi drzwiami na regionalne lotniska i stąd odsunięcie pana prezesa od tej funkcji?
Trudno mi się z tym zgodzić, dlatego że ja słyszałem te argumenty, że PPL, czyli państwowa spółka, wchodzi tylnymi drzwiami i próbuje przejąć kontrolę.
Tak, próbuje, trudno, tak, chce zdominować te lotniska regionalne.
Trudno powiedzieć, że państwowa spółka wchodzi tylnymi drzwiami w momencie, kiedy jest udziałowcem i to poważnym udziałowcem na lotnisku. No, razem z nami, no to tak jak powiedziałem, jest ponad połowa udziałów. Są podawane przykłady innych lotnisk, gdzie byli wymieniani prezesi, ale one też są najczęściej powodowane różnymi merytorycznymi przesłankami. To nie jest tak, że budowa centralna portu komunikacyjnego wykluczy funkcjonowanie portów regionalnych, bo gdyby tak było, to nie byłoby dużych lotnisk oprócz Frankfurtu czy Monachium w Niemczech, nie byłoby dużych lotnisk oprócz Stambułu w Turcji i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest oczywiście pewna argumentacja, ale argumentacja, która w moim przekonaniu nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością.
W piśmie, które zostało skierowane do naszej redakcji prezydenta Jacka Sutryka, mogliśmy przeczytać, że decyzje podjęte podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy dotyczące odwołania prezesa zarządu zostały podjęte niezgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, na mocy której działa spółka, a też niezgodne ze statutem portu lotniczego. W świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jedynym organem uprawnionym do powołania bądź odwołania członków zarządu spółki jest Rada Nadzorcza spółki. Stąd decyzja walnego zgromadzenia zostanie przez nas zaskarżona do sądu.
Trudno mi się odnosić do tego. No, takie opinie prawne, rozumiem, są w posiadaniu Urzędu Miasta Wrocławia. Inne opinie prawne są w posiadaniu innych organów. No, sąd to rozstrzygnie. No, mogę tylko tyle powiedzieć.
Kiedy ewentualnie możemy poznać nowego prezesa portu lotniczego?
Na dzisiaj, z tego co wiem, konkurs nie jest rozpisany, więc trudno mi powiedzieć. Jest dwóch wiceprezesów, a więc zarząd, bo to trzeba też podkreślić, zarząd to jest ciało kolegialne.
Lotnisko nie pozostaje bez, rozumiem, dokładnie, osoby, która nadzoruje nad nim.
Ja zakładam, że też takie rozmowy prowadziliśmy z naszymi przedstawicielami jako województwa w Radzie Nadzorczej, że no, różnego rodzaju kompetencje zostaną odpowiednio rozdzielone. Przecież lotnisko to nie jest wyłącznie domena prezesa, czy nawet wiceprezesów i całego zarządu. To jest organizm, na którego pracę składa się kilkuset pracowników. Ich ciężki wysiłek powoduje, że właśnie lotnisko w Wrocławiu się rozwija i na pewno ta zmiana nie wpłynie na funkcjonowanie lotniska.
Mhm. Czy będą podziękowania w stosunku do pracy pana prezesa portu lotniczego po 15 latach, tak jak sugerował tutaj pan wojewoda?
Oczywiście, no ja w swoim imieniu mogę również podziękować.
Bo jednak sukcesy były.
Ja w żadnym miejscu nie powiedziałem, że wyniki były złe. Powiedziałem, że zawsze mogłyby być lepsze, na przykład gdyby właśnie lepiej udawało się ułożyć tą współpracę, czy z narodowym przewoźnikiem, z lotem, czy na przykład stawiając może nieco bardziej na czartery, ale już nie chcę wchodzić, bo nie jestem fachowcem od rynku lotniczego w szczegóły, natomiast bazuję na swoich rozmowach z takimi fachowcami. Ja ze z swojej strony oczywiście w każdej sytuacji zawsze dziękuję osobom, z którymi miałem okazję współpracować i też niniejszym chcę podziękować panu prezesowi za tą ciężką pracę i poświęcenie dla lotniska, natomiast na pewno przed nami kolejne wyzwania, a ja jestem przekonany, że obecny skład zarządu też sobie z nimi poradzi.
A czy były podziękowania Zjednoczonej Prawicy za pracę pana ministra Michała Dworczyka?
Cały czas pan minister pozostaje członkiem zarządu, oczywiście przy to pełnić funkcję szefa kancelarii premiera, co zapowiedział w mediach w ubiegłym tygodniu. No, to jest oczywiście podobnie jak zresztą w przypadku lotniska czy spółek, też funkcja, która nie jest dana raz na zawsze, tą funkcję się pełni przez jakiś czas. No, różne okoliczności spowodowały, że pan minister Michał Dworczyk przestał pełnić funkcję szefa kancelarii premiera, pozostaje członkiem Rady Ministrów, posłem z Dolnego Śląska, posłem ziemi wałbrzyskiej. I muszę powiedzieć, że to, co widziałem w mediach społecznościowych, szerzej, generalnie w mediach, skala podziękowań za pracę, bo przecież pan minister jest doskonale znany z tego, że podejmuje się czasami wyzwań w takich najbardziej krytycznych sytuacjach, bo można by długo wymieniać zaangażowanie, które bardzo często...
No bo odpowiedzialny chociażby za narodowy program szczepień, przypomnę.
Za narodowy program szczepień, który generalnie poszedł dobrze.
No mamy jedną, plusy i minusy, jak wiadomo.
Jedną wpadką po drodze, o czym też wszyscy wiedzieli. Natomiast generalnie ten program został dobrze oceniony przez ekspertów. Mamy mnóstwo pomniejszych sytuacji. Budowa rurociągu w Warszawie w czasie katastrofy ekologicznej na Czajce była koordynowana też. Był bardzo mocno pan minister Michał Dworczyk zaangażowany. Cała pomoc Ukrainie. To wszystko, co się dzieje wokół pomocy i uchodźcom i koordynacji pewnego systemu wsparcia dla państwa ukraińskiego, to też jest w dużej mierze zasługa pana ministra, który regularnie w ostatnim czasie też jeździ na Ukrainę. I to jest tak, że nie za każdym razem wrzuca zdjęcia na Twittera i chwaląc się, że gdzieś jest i coś robi, to jest właśnie cecha charakterystyczna pana ministra, że po prostu robi, a nie o tym mówi. Na mówienie jeszcze pewnie przyjdzie czas, na chwalenie się, natomiast jest niesamowicie pracowitym człowiekiem i z całą pewnością w przyszłości jego kompetencje też będą, mam wielką nadzieję, dla Zjednoczonej Prawicy bardzo dobrze wykorzystane, ponieważ jest niezwykle aktywnym i sprawnym politykiem.
To nie jest taka zwykła dymisja. Prawa ręka premiera Mateusza Morawieckiego, więc gdzie znajdzie swoje miejsce, jak pan myśli? Pytam jako osobę, która jest uważana także za człowieka, pana ministra.
To ja absolutnie nie mogę wychodzić przed szereg w tym przypadku. Po pierwsze, nie mam wiedzy na ten temat. Te decyzje podejmowało kierownictwo.
A ja myślałam, że dzwonicie do siebie codziennie, panie marszałku.
Rozmawiamy, natomiast staram się nie być wścibski. Decyzję podejmuje kierownictwo partii. Taka decyzja zapadła, a o dalszych losach składu, rządu i tak dalej też będzie podejmowało decyzję kierownictwo partii na czele z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. I wiem, że właśnie w związku z tym, że często z panem ministrem rozmawiamy i o sprawach Dolnego Śląska i o polityce. Wiem, że też ten najbliższy czas chciałby pewnie w większym stopniu być może nieco poświęcić rodzinie, no bo funkcja, którą sprawował przez blisko 5 lat, była niezwykle absorbująca. Dlatego na pewno zasługuje na to, żeby chwilkę odpocząć, choć pamiętamy za chwilę, to też mówię jako przecież polityk, kampania wyborcza, więc być może
która
ten
już
czas,
się de facto rozpoczęła.
Dokładnie, więc być może ten czas będzie dobry, aby dać sobie chwilę oddechu i za chwilę wrócić na pełnych obrotach do tej dużej, ale też tej naszej regionalnej polityki.
Czy te zmiany w Warszawie mogą mieć jakieś przełożenie, będą taką kalką na Dolny Śląsk, czy nie będzie to miało żadnego znaczenia? No bo tutaj niedawno też zaszły pewne zmiany, chociażby pani Elżbieta Witek objęła cały Dolny Śląsk swoją pieczą. Pani Agnieszka Soin, poseł, teraz opiekuje się Wrocławiu, a poseł Paweł Hreniak zajmuje się obwarzankiem wrocławskim.
Te zmiany wynikały ze zmiany struktury organizacyjnej partii. Być może słuchacze, szczegóły dotyczące struktury funkcjonowania partii, tego w jaki sposób działacze tutaj są, realizują zarządzenia, kierownictwa. Być może słuchaczy nie zawsze to interesuje, bo to są naprawdę już takie bardzo szczegółowe rzeczy dotyczące organizacji naszej pracy. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, te zmiany wynikały z chęci uporządkowania pewnych spraw przed właśnie zbliżającą się intensywną kampanią wyborczą. W pełni zrozumiałe były decyzje związane z tym, że ministrowie czy osoby szerzej funkcyjne nie mogą pełnić funkcji, nie powinny pełnić funkcji partyjnych, dlatego że wiemy, że ministrowie, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie, też przecież i w weekendy praktycznie praca jest całą dobę przez cały tydzień, mogą mieć być może nieco problem z budowaniem takich szerokich struktur, masowych struktur na wybory, które będą pomagały jakby szerzyć te wszystkie propozycje Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego taki podział kierownictwo zastosowało. Jest to oczywiście podział dobry, logiczny, rozsądny i w tej chwili jesteśmy przygotowujemy się na długą i jednak wyczerpującą kampanię, bo widzimy, że poziom sporu politycznego jest duży i choć rząd robi tyle, co może, jeśli chodzi o czy to pomoc Ukrainie, czy walkę ze wszystkimi skutkami tego, co się dzieje i na wschodzie i tego, co gospodarczo nam zostawił COVID, to widzimy, że tutaj to się nie spotyka często ze zrozumieniem części opozycji, dlatego będziemy musieli też mieć sprawne struktury, aby odpowiednio informować Polaków o tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie przejść przez te wszystkie wyzwania, które są przed nami.
A czy wicemarszałek Grzegorz Matko znajdzie się na listach do parlamentu?
Nie mam pojęcia, co są decyzje kierownictwa partii.
Mamy umowę między samorządem województwa i rządem określające warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata. Podpisanie dokumentu otwiera drogę do negocjacji. Kiedy one się zakończą?
Jesteśmy w trakcie negocjacji z Komisją Europejską środków unijnych. Ja, bywając w tym studiu, pani redaktor, od już prawie 3 lat, zawsze powtarzam to samo, że jesteśmy w trakcie negocjacji. To nie jest
Czekamy na koniec tych negocjacji.
Ciągle czekamy na ich koniec. Ja wiem, że już pewnie ci, którzy ten proces obserwują, mogą być nieco zniecierpliwieni, ale podobnie jak w pozostałe 15 województw, jesteśmy już na ostatniej prostej. Myślę, że w październiku będziemy mogli już taki gotowy dokument pokazać. Do końca roku na pewno podpisać z Komisją Europejską nasz program regionalny i uruchomić środki europejskie. 2 tygodnie temu na konwencie marszałków, gdzie miałem przyjemność reprezentować Dolny Śląsk, spotkaliśmy się i z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Uzyskaliśmy taką informację, że w październiku już pewne wiążące decyzje będą zapadały dotyczące zapisów w naszych programach. Jakby mówiąc w największym skrócie i nie wchodząc w techniczne szczegóły tych porozumień, chcemy, aby pieniądze oczywiście popłynęły w przyszłym roku, chcemy, aby w tym roku, w tym ostatnim kwartale już wszystkie dokumenty były podpisane i aby już zacząć przygotowywać pierwsze nabory, pierwsze konkursy na środki europejskie, których dystrybutorem w tym wypadku jest samorząd województwa.
Na te blisko 11 miliardów złotych, które mają trafić do naszego regionu, są przeznaczone środki także na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Chodzi mi tutaj o ten obszar Zagłębia Wałbrzyskiego. Czy dziś rozumie pan, panie marszałku, trochę strategię Zjednoczonej Prawicy i finansowego wsparcia korzystania z węgla? Dodatków, które przeznaczone są?
Rozumiem, że jest to pytanie w kontekście jakby samego faktu transformacji.
Tak, że z jednej strony próbujemy tutaj odejść od węgla, a z drugiej strony zachęcamy do tego, by wziąć ten węgiel, ale nie mamy też wyboru, bo idzie zima.
Jesteśmy w zupełnie ekstremalnej, ekstraordynaryjnej, wyjątkowej sytuacji po tym, co się dzieje za wschodnią granicą wojny, której niektórzy mówią, mogliśmy się spodziewać, ale raczej nikt sobie nie wyobrażał, nikt rozsądnie myślący, że w XXI wieku może wybuchnąć taki konflikt. No i musimy się zmierzyć ze wszystkimi tego konsekwencjami. Transformacja energetyczna jest czymś, co nas czeka i w sposób nieubłagany będziemy musieli ją przejść.
Zwłaszcza, że uchwała antysmogowa do 1 lipca 2024 roku.
Tak. Tak, i oczywiście, jak zwykle, jak jestem w tym studiu, tak samo powtórzę po raz kolejny, nasza dyskusja nie powinna się sprowadzać do tego, czy transformację przechodzić, ale w jakim tempie, bo z jednej strony oczywiście powinniśmy stawiać na zielone źródła energii, zielonym źródłem energii jest też atom i tutaj cieszę się, że polski rząd podejmuje duże wysiłki po to, aby elektrownie atomowe w Polsce jak najszybciej
modułowe
powstały.
SMR-y tak zwane.
SMR-y akurat to mają powstać w Dolnym Śląsku, w KGHM-ie, to te małe modułowe, natomiast polski rząd w tej chwili wiemy,
zapowiada,
że już są oferty od Amerykanów do budowy dużej elektrowni jądrowej, która miałaby zapewnić naprawdę dużą część całego zapotrzebowania krajowego. No i jakby najistotniejsze jest to, aby znaleźć złoty środek, to znaczy przejść tą transformację energetyczną, ale w taki sposób, aby nie doprowadzić do zubożenia energetycznego naszego społeczeństwa. I dyskusja na ten temat, łącznie ze strategią energetyczną Polski, my też piszemy strategię energetyczną dla województwa dolnośląskiego, ona się w ostatnich latach odbywała w gronie eksperckim, w gronie też osób reprezentujących środowiska, chociażby związane ze związkami zawodowymi z kopalń. Ta dyskusja trwała i generalnie wydawało się, że idziemy w jednym kierunku. Wojna na Ukrainie zupełnie wywraca stolik. Widzimy, że na dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrezygnować z paliw kopalnych i nie wiadomo, w jakiej perspektywie będziemy w stanie z nich zrezygnować. Ja słyszałem na forum w Karpaczu takie określenie, które zapadło mi w pamięć, że to, co się dzieje na wschodzie i to, co się dzieje w związku z tym na naszym rynku energetycznym, powoduje, że w głowach wielu osób kiełkuje coś takiego jak dyspensa ekologiczna. To określenie zapadło mi w pamięć, bo...
Nie myli z kościelną.
Tak, bo faktycznie dzisiaj w sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z powszechnym dostępem do węgla, musimy zastanawiać się, jakiego węgla używać. Przyjeżdża do nas czasami węgiel z zagranicy, nieco innych parametrach, być może nieco bardziej dymiący, ale nie możemy się zastanawiać, takie jest podejście wielu osób, że nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy ten węgiel dymi bardziej, czy mniej. Najważniejsze, żeby było ciepło w zimie i to należy rozumieć. Ja też podchodzę ze zrozumieniem do tych wszystkich obaw, dlatego uważam, że dyskusję o błyskawicznej transformacji, no powinniśmy jednak odłożyć przynajmniej do czasu uspokojenia sytuacji na rynkach energii. Ogromnie się cieszę i naprawdę to jest wielka zaleta, to co się stało z Baltic Pipe, czyli fakt, że rura bałtycka została wybudowana, że mamy już dostęp do gazu z szelfu norweskiego.
Ja przynajmniej obniżę to cenę za gaz, bo tego jeszcze nie jesteśmy pewni.
Cena za gaz została dla odbiorców indywidualnych zamrożona, więc bardzo dobrze, że po prostu ten gaz też będzie, bo pamiętajmy o tym, że Polska ma swoje zasoby gazu. Polska sprowadza gaz poprzez terminal w Świnoujściu, a teraz jeszcze dodatkowo będzie sprowadzać gaz poprzez rurę bałtycką i to tak naprawdę wyczerpie wszystkie nasze potrzeby. Gdyby, nie daj Bóg, doszło do jakiegoś nieszczęścia, przez rurę ten gaz by przestał płynąć, będziemy tego gazu mieli mniej, ale do odbiorców indywidualnych on trafi, bo w pierwszej kolejności uruchamiane są magazyny, jeżeli kończy się ich pojemność, kończy się gaz w magazynach, no to wtedy są nakładane pewne obostrzenia na przemysł, a nie na odbiorców indywidualnych, którzy po prostu chcą mieć ciepłą wodę i chcą mieć ciepło w domu. Więc tutaj rząd postępuje bardzo racjonalnie, jeśli o to chodzi, a mam też wielką nadzieję, że już za chwilę będziemy jednak mieli przezwyciężone problemy z dostępem do węgla. Cieszę się z takich inicjatyw, jak chociażby inicjatywa w Wałbrzychu, gdzie koksownia Wiktoria oferuje za bardzo atrakcyjną cenę, atrakcyjną jak na te dzisiejsze ceny rynkowe, oferuje koks do sprzedaży dla wszystkich odbiorców detalicznych, którzy chcą takim koksem palić. Oczywiście, jeżeli mają odpowiednio przystosowany piec, ale to jest możliwe do zrealizowania, czy chociażby mieszając z węglem, czy nawet palenie samym koksem, jest możliwe, jeśli robi się to w sposób umiejętny. Znaleźliśmy się w sytuacji nadzwyczajnej i musimy szukać nadzwyczajnych rozwiązań i ja tutaj trzymam kciuki za to, żeby to wszystko się udało. Natomiast też muszę podkreślić, że my jako samorząd województwa nie planujemy wstrzymywania uchwały antysmogowej, bo jednak te działania, które są obliczone strategicznie na wiele lat do przodu, chcemy, aby je utrzymać, bo też liczymy na to, że jednak sytuacja na rynku energetycznym się uspokoi w ciągu najbliższych miesięcy. Mamy taką
Miejmy
nadzieję.
Taką nadzieję, panie marszałku. Bardzo dziękuję. Grzegorz Masko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.